Poranny gość Radia Rodzina.
A z nami wicemarszałek Wojciech Bochnak. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam.
Jaki zdawał pan marszałek język na maturze?
Język francuski. Jako jeden z pierwszych w liceum.
Pięknie. To jak będzie dobrego dnia w tym języku?
Bonjour.
No i pięknie, bonjour. Nie żur, ani żurek, tylko bonjour. No dobrze, dlaczego koalicja w sejmiku dziś nie zdaje egzaminu?
No, koalicja zdaje egzamin. Mamy pewną różnicę zdań, natomiast koalicja jest stabilna. Mamy przełożoną sesję absolutoryjną, natomiast ja nie mam wątpliwości, że zarząd otrzyma absolutorium, więc tutaj rozmawiamy i jestem członkiem zarządu Koalicji Obywatelskiej w tym zarządzie. Rozmawiamy z panem marszałkiem Gancarzem od dłuższego czasu. Politycy warszawscy rozmawiają też na poziomie Warszawy o zarządzie, o pewnej stabilizacji w zarządzie, o tym, jaki odbiór tej koalicji ma 16-osobowy klub Koalicji Obywatelskiej, bo to jest największy klub, dostał największą legitymację do rządzenia województwem, i bo najwięcej wyborców głosowało na Koalicję Obywatelską. No więc rozmawiamy z panem marszałkiem od dłuższego czasu, ale Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe jako koalicja ma się dobrze. A nawet bardzo dobrze.
To co się wydarzyło?
No wydarzyło się to, że na poziomie warszawskim trwają rozmowy, to nie jest żadną tajemnicą, o trzecim członku zarządu dla środowiska Koalicji Obywatelskiej. I z tego wynikała ta przerwa w obradach. Natomiast 20 maja mamy sesję i myślę, że nie.
Ale czy nie jest to, panie marszałku, zagrożenie dla samorządu? Był u mnie wczoraj były marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Powiedział tak: w samorządach jestem od lat 90. i nigdy nic mi się takiego coś nie zdarzyło. To jest niebezpieczne dla samorządu. To sytuacja kuriozalna. Żądanie zamiany członków są nierealne. To jest zabawa koalicjantów z odbezpieczonym granatem. To jego słowa.
Znaczy, ja nie będę komentował słów pana byłego marszałka Cezarego Przybylskiego. Natomiast no,
oczywiście może
takie,
pan.
Tak, ale to jest ma prawo do wyrażania takiej opinii. Natomiast no, ja chciałem też powiedzieć i wyrażam opinię 16-osobowego klubu. Przypominam, że do większości rządzenia województwem potrzebuje się 19 radnych. Natomiast my mamy 16 radnych jako Koalicja Obywatelska i dwóch członków zarządu. Tak to było wyłonione 2 lata temu, ale też w rozmowach toczyły się rozmowy o trzecim członku zarządu i decyzja to jest decyzja krajowa i my do tej decyzji się dostosujemy. Jeśli będzie decyzja, i zresztą pan marszałek też powiedział, jeśli będzie decyzja krajowa, no to on się też do tej decyzji dostosuje. I podobnie my, więc tutaj ja jestem dobrej myśli, czy w jednym kierunku to pójdzie, czy w drugim kierunku, w tym sensie, czy
ale
będzie.
Ale sądzi pan, że to dobrze, panie marszałku, że to góra kieruje dołem?
Nie, to jest, zresztą marszałek Gancarz też to wielokrotnie podkreślał, to jest system naczyń połączonych, to znaczy jest 16 województw, jest dwóch marszałków z PSL-u, Koalicja Obywatelska ma większą ilość marszałków w kraju, natomiast to jest system naczyń połączonych. Te koalicje są ustalane na poziomie krajowym i dlatego też to musi być na poziomie krajowym uzgodnione w tym zakresie, ponieważ my jesteśmy w koalicji rządowej z Polskim Stronnictwem Ludowym i tak samo jesteśmy w województwie, więc ta koalicja trwa i trwać będzie.
I sądzi pan, że pan marszałek Paweł Gancarz ugnie się pod tymi naciskami, no powiem to, politycznymi?
Myślę, że pan marszałek Paweł Gancarz wielokrotnie to mówił, że to będzie decyzja, ja to też podkreślam, to będzie decyzja na poziomie władz centralnych i myślę, że każdy z nas jest z jakiegoś środowiska politycznego, jeśli najwyższe władze w partii mówią, że taka decyzja jest wspólnie wypracowanym stanowiskiem tych dwóch ugrupowań, no to będziemy się do tego stosować.
A jak pan ocenia pracę Natalii Gołąb i Michała Rado? Prawda?
Współpracujemy personalnie. Uważam, że nie powinniśmy rozmawiać w taki sposób personalnie, jak oni pracują, bo ja...
Ale pan z nimi współpracuje.
Tak, z pięcioma...
Może pan ocenić ich pracę?
W piątce zarządu pracujemy od 2 lat i pracuje nam się dobrze. Co nie zmienia faktu, że tutaj rozmawiamy o polityce, a merytorycznie ja oceniam, że wszyscy członkowie zarządu pracują bardzo dobrze dla województwa.
I potrzebna jest ta zmiana, zdaniem pana?
Tak jak powiedziałem na początku, nasze środowisko
polityczne...
Bo wie
pan, jak to wygląda? Wygląda to, jakby panu nie udzielono także absolutorium. Bo pan jest członkiem. Ja wiem, pana tłumaczenie znam, tylko logicznie myślę.
Pani redaktor, nie, że nie udzielono absolutorium.
Przesunięto
absolutorium. To nie jest, że nie udzielono. My nigdy jako Koalicja Obywatelska nie powiedzieliśmy, że my nie udzielimy absolutorium dla zarządu. Nigdy takich słów nie było. Natomiast,
ale nigdy też, panie marszałku, nie zdarzyła się sytuacja, żeby odwlekano absolutorium na kolejne dni, żeby zagłosować na wotum zaufania. Przynajmniej tak mówi marszałek województwa, że pracuje od lat 90. i w naszym województwie nigdy tak się nie wydarzyło.
Ja nie wiem, czy się od lat 90. nie wydarzyło. Pewnie pan marszałek Przybylski 10 lat był marszałkiem, więc pewnie za jego czasów być może takich sytuacji nie było. Natomiast czy wcześniej tego nie było, to tego po prostu nie wiem. Natomiast 20 maj to już jest naprawdę blisko. Przerwa jest do 20 maja. Ja jestem dobrej myśli, że na pewno się porozumiemy.
Jak pan ocenia zarzuty o walkę o władzę i wojnę w sejmiku? Tak mówi opozycja. I mówi także, że wyczerpaliście formułę obecnego zarządu zaledwie po krótkim czasie od rozpoczęcia nowej kadencji.
Myślę, że opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, do sejmiku weszło, jak pamiętam, 13 radnych. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma 6 radnych, więc myślę, że Prawo i Sprawiedliwość ma wewnętrzne problemy u siebie. Oczywiście jako opozycja wyraża taką opinię. No więc jak koleżankom i kolegom z PiS-u mówię, że koalicja ma się bardzo dobrze. Ale też trzeba powiedzieć, że w wielu przypadkach zarówno koalicja rządząca, jak i radni niezrzeszeni byli członkowie PiS-u, jak i PiS też głosują za uchwałami tego zarządu, bo wiele jest takich uchwał, które są stricte takie samorządowe, gdzie przydzielamy środki dla samorządów i również głosują wtedy z koalicją rządzącą. No głosują przeciwko budżetowi, nie głosowali za budżetem, to prawda, chociaż wielu radnych później się z tym budżetem chwali, ale taka jest rola opozycji. Ja też szanuję ich zdanie, chociaż nie zawsze się z nim zgadzam. Natomiast myślę, że formuła tej koalicji się nie wyczerpała.
I będzie trwała.
I koalicja funkcjonuje i będzie funkcjonować.
A wyobraża pan sobie taką sytuację, taki scenariusz, w którym brak porozumienia doprowadzi do trwałego braku większości dla obecnego marszałka?
Myślę, że do takiej sytuacji nie dojdzie.
Mm-hmm. A czy ten spór o strukturę zarządu województwa nie paraliżuje w żaden sposób pracy w Urzędzie Marszałkowskim? Nie ma żadnego wpływu?
Mieliśmy zarząd w poniedziałek. Była nas 4 akurat, bo jeden z członków zarządu miał urlop. Normalnie zarząd funkcjonuje bez zmian. Ja nie zauważyłem żadnych zmian jakichś negatywnych, jeśli chodzi o urząd. Funkcjonujemy normalnie.
Mm-hmm. Czyli co się wydarzy 20 maja?
20 maja jest sesja absolutoryjna, na której zarząd myślę, że otrzyma absolutorium. Ale...
Myśli pan, czy jest pan pewien?
Jestem pewny swojego głosu i myślę, że moje środowisko, jak i również koalicja ma się dobrze i absolutorium zarząd otrzyma.
No dobrze, czy powinna być zmiana konstytucji zdaniem pana, panie marszałku?
Nie, ja uważam, że to, co w tej chwili zaproponował prezydent Nawrocki, to jest taka trochę zabawa w politykę, ponieważ wiemy realnie, że konstytucji w tym układzie parlamentu, gdzie potrzebujemy do zmiany konstytucji jakiegokolwiek zapisu 307 posłów, więc to jest niemożliwe, żeby taka grupa się zebrała, żeby zmieniła konstytucję. Poza tym radę, którą powołał pan prezydent Nawrocki, no składa się w większości ze środowiska politycznego PiS-u. Znajdują się też inne osoby.
Z klubów mają być powołani w
natomiast, członkowie. Natomiast no, Julia Przyłębska to nie jest najlepsza osoba, która może promować projekt zmiany konstytucji, bo jest raczej twarzą rozmontowywania konstytucji poprzez swoją działalność, poprzez Trybunał Konstytucyjny. Ja uważam, że konstytucja funkcjonuje i to, co politycy dojrzali politycy muszą ze sobą rozmawiać i muszą dostosować się do stanu faktycznego, który funkcjonuje. Dobrym systemem w Europie i w ogóle no, w Polsce jest system parlamentarny, czyli system taki, który mamy, gdzie premier rządzi z rządem, natomiast nie prezydent. Ja wiem, że pan prezydent Nawrocki chciałby...
Myśli pan, że dąży do wprowadzenia systemu prezydenckiego?
Chciałby systemu prezydenckiego. Tak, uważam, że tak, że do tego dąży. Natomiast w polskiej kulturze politycznej, jak i w kulturze europejskiej system parlamentarny czy parlamentarno-gabinetowy jest tym systemem wskazanym, taką mamy historię, takie mamy doświadczenia. Także tutaj myślę, że to jest fikcja, którą pan prezydent uprawia. Fikcja w tym sensie, że nic z tego nie będzie, poza mówieniem o tym, że będziemy zmieniać konstytucję, bo jest takie zapotrzebowanie chwilowe na prawicy i będzie prężenie mózgów. Co by było, gdyby prezydent rządził, to pewnie by było łatwiej. No, mamy parę państw, które są rządzone prezydencką. Przykładem jest chociażby są Stany Zjednoczone, które jeśli wybiorą prezydenta, który jest nieobliczalny, ja uważam, że prezydent Trump jest nieobliczalny, to właśnie mamy to, co mamy. No więc to koalicja rządząca, składająca się z kilku ugrupowań politycznych, daje szansę, że również mniejsze partie mogą realizować swój program. Natomiast prezydent, jeśli wygrywa, to wygrywa z określonego, silnego środowiska politycznego i reszta nie ma nic do powiedzenia. Natomiast proszę zobaczyć, nawet koalicja, która w tej chwili rządzi, składa się z kilku ugrupowań politycznych i każde ugrupowanie polityczne ma szansę wprowadzić swoje projekty rządowe. Natomiast przy prezydencie z jednego środowiska, tak jak teraz jest z PiS-u, takiej szansy nie miałaby.
A jak wyobraża sobie pan wprowadzenie tego pomysłu przez pana prezydenta, skoro nie ma większości konstytucyjnej?
Znaczy nie wprowadzi. Będzie pan prezydent informował o tym, co by było, gdyby konstytucja była zmieniona, jak to będzie dobrze, co proponuje Julia Przyłębska, pan Piotrowski i inne osoby związane z, czy pan profesor Legutko. I to będzie proponowane, natomiast to będzie z natury rzeczy skazane na niepowodzenie, bo nie uzbiera pan prezydent 307 posłów do zmiany konstytucji.
No dobrze. A nie wydaje się panu marszałkowi, że potrzebny byłby reset konstytucyjny? Mówił o tym wasz koalicjant PSL swego czasu, także Konfederacja.
Środowiska mówią, że nad tym trzeba pracować, natomiast co to znaczy reset konstytucyjny pod przewodnictwem prezydenta Nawrockiego? Nie wydaje mi się, że to jest reset.
A może usiąść do stołu wszystkie kluby parlamentarne i wypracować jakieś jedno stanowisko?
Konstytucję mamy, która funkcjonuje od wielu lat.
I uważam, ta formuła się sprawdza dla pana?
Ta formuła funkcjonuje dobrze, natomiast politycy muszą realizować to, co mówi konstytucja. Muszą się przyzwyczaić do tego, że jest koabitacja polegająca na tym, że jest prezydent z jednego środowiska politycznego, rząd jest z innego środowiska politycznego i na końcu proszę mi uwierzyć, że dla zwykłego Jana Kowalskiego to wcale nie jest zła sytuacja, bo ona gwarantuje, że władza władzy patrzy na ręce i ja uważam, że koabitacja ma swoje dobre również elementy, natomiast politycy, a w szczególności pan prezydent, musi patrzeć na to, jakie on ma możliwości konstytucyjne. Nie zawsze machać szabelką, bo zonda krypto pokazała, że na zasadzie nie bo nie, czyli niepodpisanie ustawy o dotyczącej zonda krypto, kryptowalut spowodowała, że 100 milionów wyparowało. I nie jest to kontrolowalne praktycznie przez
rząd. Jesteśmy jedynym krajem, który obecnie nie ma przepisów w tej sprawie. Będzie trzecie weto prezydenta zdaniem pana?
W tej chwili rząd przygotowuje ustawę, która ma chronić Polaków, którzy chcą inwestować w kryptowaluty, bo też proszę pamiętać, że to jest wolność gospodarcza i każdy ma prawo inwestować swoje pieniądze w to, co chce. Natomiast
pan
aparat
inwestuje
państwa,
w kryptowaluty?
Ja nie inwestuję w kryptowaluty. Natomiast państwo jest od tego, żeby chronić obywateli. Natomiast pan prezydent swoim wetem nie ochronił obywateli przed tym, co się stało. I dlatego mamy teraz takie domysły, bo widzimy, z jakimi politykami kryptowaluty, czy nazwijmy to wprost zonda krypto, z jakimi politykami się fotografowała. I mamy prawo mieć domysły, że było gdzieś w tym podwójne dno. I pan prezydent też obiecywał, że wprowadzi swój projekt dotyczący kryptowalut.
Jeszcze go nie ma na stole.
Jest kolejny projekt rządu premiera Donalda Tuska i mam nadzieję, że premier, jego środowisko, jego przede wszystkim gabinet otrzeźwieje i nie będzie robił na złość Polakom, bo to jest robienie na złość Polakom.
Czy jesienią czeka nas rząd mniejszościowy?
Myślę, że nie, że ostatnie głosowania pokazały, że jest stabilna większość, nawet jeśli są różnice, bo składają się z kilku partii politycznych.
A to wspólne głosowanie to... części koalicjantów nad kandydaturą doktora Szpytmy?
No nie, no ale to jest na razie głosowanie w komisji. Poczekajmy na głosowanie na sali plenarnej.
A te tarcia w koalicji? Przeciąganie z klubu Polski 2050, próby namawienia, by wstąpili do Koalicji Obywatelskiej posłów? Mówiła o tym Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Znaczy, to
takie
znaczy,
podgryzanie drugiej strony.
Ale było głosowanie w sprawie pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz.
No i nie udało się odwołać, chociaż też były różne głosy.
Tak, były różne głosy, natomiast to pokazało, że jest stabilna większość do rządzenia krajem, natomiast no, są różnice w koalicji, tym bardziej, że Polska 2050 jest na pewnym rodzaju rozdrożu funkcjonowania, więc myślę, że z tego ta nerwowa atmosfera wynika, że klub pękł na partię Centrum i na Polskę 2050, stąd wynikają te problemy nieporozumienia, natomiast to, co najważniejsze, to w takich głosowaniach, chociażby wotum nieufności, pokazało, że jest ponad 231 posłów.
Polska będzie pierwsza w Europie. W piątek podpisanie umowy, safe. Zgodnie z zapowiedzią 89% funduszy ma trafić bezpośrednio do polskiego przemysłu i gospodarki. Co na Dolny Śląsk, panie marszałku? Co będziemy chcieli zyskać z tego?
Jeśli chodzi o pieniądze z safe, to jest przede wszystkim, to trzeba o tym wprost powiedzieć, że to Polska otrzyma największą ilość, 200 miliardów złotych, które mają być zainwestowane w polską gospodarkę. Myślę, że niezrozumienie tego tematu przez część środowiska Zjednoczonej Prawicy spowodowało, że...
Dobrze pan powiedział część, bo część, oni są również podzieleni.
Tak, ja dlatego mówię, że część środowiska Zjednoczonej Prawicy, ale to niestety też prezydent w tym brał udział, czyli jego weto spowodowało, że szkodzi to Polsce. Mhm. To jest największe pieniądze przy niskim oprocentowaniu pożyczki. Ja też chciałem powiedzieć, że program, który rząd Zjednoczonej Prawicy dosyć mocno promował, czyli Polski Ład, to też jest program na kredyt, tylko wszyscy już o tym zapomnieliśmy.
Tak.
To są też pieniądze
z
BGK-u, z Banku Gospodarstwa Krajowego. I to są też pieniądze, te inwestycje wszystkie były budowane na kredyt. I tym się PiS chwalił. Natomiast tutaj, jeśli są to pieniądze z Unii Europejskiej, to one są złe. No myślę, że to jest duży błąd polityczny tego środowiska. To są pieniądze, które będą spożytkowane na nowe miejsca pracy, na konkretne projekty. Również na Dolnym Śląsku mamy oczywiście zakłady zbrojeniowe, chociażby w Wielczu. Więc myślę, że szczegółów ja osobiście w inwestowanie w zbrojenia nie mam, bo tym się samorząd województwa nie zajmuje i chyba lepiej.
Ale mamy Jelczu, chociażby na pewno.
Tak, mówię o Jelczu właśnie, tak. Ale to, co jest ważne, to na pewno to, że już za chwilę będą te pieniądze, konkretnie 6,5 miliarda, później to w sumie zamknie się 200 miliardami złotych. Natomiast Węgrzy i Francuzi to mają 1/3 tych środków, co my, no więc to są największe pieniądze, które przy oprocentowanej 3% pożyczce, bo o tym też trzeba mówić obywatelom i Dolnoślązakom. Natomiast jeśli my dzisiaj jako społeczeństwo już spłacamy Polski Ład, który tak był chwalony, to uważam, że tu bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze. Ono, nie mogę powiedzieć, że nie, bo ono nie ma ceny, natomiast na końcu trzeba racjonalnie podchodzić do wydatkowania tych pieniędzy i pieniądze z safe są nam potrzebne i to są dobre pieniądze dla bezpieczeństwa Polaków.
ESA będzie zlokalizowane we Wrocławiu, panie marszałku? Dużo się o tym ostatnio mówi, decyzja za kilka miesięcy.
No czekamy na...
Czy szef dolnośląskich struktur, ale także wiceminister będzie lobbował na naszą korzyść?
No z tego, co rozmawiałem z panem ministrem, to oczywiście, że tak. Natomiast no, musi być w tym zakresie...
On mówi o Dolnym Śląsku.
Tak, mówimy o Dolnym Śląsku. Bardzo nam zależy, żeby to było na Dolnym Śląsku. Ja w to głęboko wierzę, że to będzie na Dolnym Śląsku.
To jeszcze prosiłabym pana marszałka na koniec o komentarz do Telewizji Polskiej. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przemykać oczy na te ciągłe informacje o powiązaniach i to, że mieszkańcy Wrocławia są odcięci od rzetelnych informacji. Chodzi mi o blokowanie materiału dziennikarza w Telewizji Polskiej. Słyszał
tak,
pan
tak,
główne,
informacje, tak, informacje oczywiście czytałem w mediach i elektronicznych i papierowych. Wydaje mi się, że przede wszystkim oczekujemy wyjaśnienia władz Telewizji Polskiej, bo Telewizji Wrocławskiej, TVP3, no tutaj tej informacji nie mamy, więc wtedy możemy sobie wyrobić stanowisko w tej sprawie. Wiem, że zajmują się już też inne organy. Usłyszałem, że parlamentarzystka złożyła wniosek
tak,
do CBA,
pani
więc...
Marta.
pani poseł Stożek, więc tutaj czekamy też na rozstrzygnięcia. Natomiast to, co jest ważne, informacja bezwzględnie władz telewizji polskiej w tej sprawie, czy to jest wszystko prawdziwe, bo w tej chwili mamy informację z jednej strony i ona wygląda bardzo niedobrze dla jasności tej sytuacji, więc poczekajmy na konkretną wypowiedź władz telewizji polskiej. Być może ona zmieni naszą optykę myślenia. Natomiast
ale jest to niepokojące.
Na dzień dzisiejszy jest to bardzo niepokojące, jeśli to wszystko, co piszą dziennikarze, a myślę, że w wielu przypadkach ono może być prawdziwe, jeśli tak się okaże, no to jest to bardzo niepokojące i ono wymaga głębokiej analizy i wyjaśnienia tej sytuacji.
Tak sprawdziłam, panie marszałku, pana dzisiejszy kalendarz. O 10:00 spotkanie międzypokoleniowe?
Międzypokoleniowe, ale w międzyczasie też wypadł wyjazd do Twardogóry pod inwestycje sportowe, inwestycje Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, także bardzo aktywnie.
Wicemarszałek Wojciech Bochnak, dobrego dnia życzymy. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Rodzina.